Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Monika Łada, prezeska Fundacji Stwardnienie Rozsiane.info. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Za osobę z niepełnosprawnością w powszechnym takim odbiorze uważa się kogoś takiego, kto porusza się na wózku albo porusza się z białą laską. To niestety pozory mylą, prawda? Bo niepełnosprawność może być też niewidoczna.
Oj, mylą mnie to bardzo. Wystarczy powiedzieć, że w Polsce mamy między 3 a 7 milionów osób z niepełnosprawnościami, a aż 80% z tych osób to są osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami, czyli osoby nawet chorujące przewlekle na choroby autoimmunologiczne, onkologiczne, endokrynologiczne, osoby po wypadkach. Tych przyczyn może być bardzo, bardzo dużo, natomiast jest to kilka milionów Polaków.
No bo to nie tylko problem z poruszaniem się, prawda, albo problem niewidzenia, niesłyszenia powoduje niepełnosprawność. W przypadku na przykład osób ze stwardnieniem rozsianym, to te spektrum tych różnych objawów, które mogą towarzyszyć tej chorobie, jest bardzo duże, prawda? Co to takiego może być? Jak może wyglądać niepełnosprawność człowieka, który choruje na stwardnienie rozsiane?
O stwardnieniu rozsianym mówi się, że jest to choroba o tysiącu twarzy, ponieważ w zasadzie u każdej osoby ze stwardnieniem rozsianym choroba może przebiegać w sposób zupełnie inny i powodować spektrum różnorodnych objawów. To mogą być zaburzenia równowagi, problemy z czuciem, problemy ze wzrokiem, problemy z pęcherzem moczowym. Naprawdę tych przyczyn może być bardzo wiele i osoba, która na przykład wysiada z samochodu, idzie chwiejnym krokiem, ktoś podchodzi, sądzi pijany czy pijana. A to jest osoba ze stwardnieniem rozsianym, która ma w tym momencie zaburzenie równowagi.
Czy na przykład osoby ze stwardnieniem rozsianym mają takie przypadki właśnie, że są w jakiś sposób, nie wiem, komentowane jest to na przykład, że nie wiem, korzystają z tak zwanych tych niebieskich kopert, tak? Czyli z miejsc dla osób z niepełnosprawnością, że na przykład wysiada, prawda, sama z samochodu, no nie ma wózka, nie ma laski i ktoś na przykład zwraca uwagę, dlaczego pani tu, czy tam pan tutaj parkuje. To jest miejsce dla niepełnosprawnego. Zdarzają się takie sytuacje?
Niestety tak, to jest bardzo powszechne, zwłaszcza kiedy mowa o młodych osobach. Przypomnijmy, że stwardnienie rozsiane jest diagnozowane zazwyczaj między 20 a 30 rokiem życia. Niejednokrotnie są to młodzi ludzie, młode kobiety, bo 3-4 osoby z SM to są młode kobiety. Wysiada, wydawałoby się nieuprawniony...
Żeby parkowa. Stanąć w ogóle, tak?
Tak, tak, tak. Tak. W takim Natomiast miejscu. To może być osoba, która ma stosowne uprawnienia i która na przykład doświadcza w tym momencie zaostrzenia choroby, zaburzeń równowagi, trudności z przejściem nawet krótkiego dystansu, ale na pierwszy rzut oka tego nie widać.
Dlatego właśnie wasza fundacja od kilku miesięcy, dobrze mówię,
tak,
bo to jest od lutego, prowadzi kampanię dotyczącą niewidocznych niepełnosprawności, tak? Czyli takich niepełnosprawności, których właśnie na pierwszy rzut oka pozornie nie widać, a jedną z nich jest właśnie również stwardnienie rozsiane. Co was skłoniło do tego, żeby w ogóle rozpocząć taką kampanię? Ona jest w całej Polsce realizowana.
Tak, nasza kampania jest realizowana w całej Polsce. Zaczęło się od tego, że osoby ze stwardnieniem rozsianym kontaktowały się z nami niejednokrotnie właśnie opowiadając o takich sytuacjach. Czy to na parkingu, kiedy parkowały na tak zwanej kopercie, czy to w środkach transportu publicznego, kiedy...
Że nie ustąpił, tak?
Tak, młody człowiek, taki niewychowany, czemuż pan nie ustępuje tej staruszce? Tylko, że okazuje się, że to osoba, która świeżo z rzutem stwardnienia rozsianego wraca na przykład ze szpitala ani nie jest w stanie utrzymać równowagi. Tego także nie widać. I jeżeli takich sytuacji już nie było kilkanaście, ani kilkadziesiąt, stwierdziliśmy, że należy coś z tym zrobić. Z drugiej strony współpracujemy z różnymi innymi organizacjami, które działają w innych obszarach ochrony zdrowia i okazywało się, że pacjenci z różnymi innymi chorobami mają te same problemy.
To z kim żeście się dogadali? W sensie, żeby tą kampanię wspólnie jakoś pociągnąć, zrealizować?
Jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii, to jest to nasza kampania.
To jest
natomiast w toku przygotowań i wszystkich działań z wieloma różnymi organizacjami współpracujemy z różnych obszarów, nie tylko neurologii, ale także innych chorób.
Trzeba powiedzieć, że mimo, że niepełnosprawność może być niezauważalna albo trudna do zauważenia, to ona wpływa jednak na życie, prawda, na takie funkcjonowanie w codzienności osoby, która się leczy na przykład z powodu stwardnienia rozsianego, cukrzycy chociażby, czy z powodu chorób onkologicznych.
Zdecydowanie i to dwojako wpływa, bo z jednej strony to są te codzienne albo jakieś nawracające trudności, z którymi dana osoba, których doświadcza dana osoba, ale z drugiej strony to jest ten brak zrozumienia. To, że właśnie ktoś słyszy, nie wyglądasz na chorą, albo taki młody, co ci tam może być? wiele codziennych sytuacji, z którymi w których te osoby próbują się odnaleźć. Po to jest nasza kampania, po to są nasze działania, żeby zwiększyć świadomość społeczną i pokazać, że niejednokrotnie niepełnosprawność to jest coś innego niż wózek czy biała laska.
A jak to właśnie wygląda w przypadku osób ze stwardnieniem rozsianym? Bo powiedziała pani, że to jest choroba o wielu twarzach, choroba autoimmunologiczna. Na czym ona polega tak naprawdę? Wytłumaczmy może słuchaczom, bo może nie wiedzą.
W wyniku niepoznanych do końca procesów dochodzi do niszczenia mózgu i rdzenia kręgowego. Przez to można to porównać do na przykład kabla, który ma zniszczoną osłonkę. Niejednokrotnie może dojść do jakiegoś spięcia, iskrzenia i dokładnie to samo dzieje się w systemie nerwowym osoby ze stwardnieniem rozsianym. Po prostu impuls nerwowy nie przechodzi w odpowiednie miejsce i dana osoba doświadcza na przykład zaburzeń równowagi, problemów z czuciem, niejednokrotnie kłopotów innego rodzaju, z pęcherzem.
No tutaj ta choroba przebiega, nie jest po pierwsze tak samo przebiegająca u wszystkich, bo tak jak pani mówiła, każdy może mieć różne objawy, ale ona też może choruje się takimi rzutami, prawda? Że są okresy takie lepsze i okresy zaostrzenia choroby.
W dużym uproszczeniu można tak powiedzieć, ponieważ typów stwardnienia rozsianego jest kilka, natomiast typ, który jest najczęściej występujący, czyli typ rzutowo-remisyjny, na który choruje zdecydowana większość osób z SMM, przebiega właśnie w ten sposób. Czyli te gorsze okresy, okresy rzutów czy też zaostrzeń, przeplatają się z okresami wycofania objawów, czyli okresami remisji.
A proszę powiedzieć, jakie problemy mają osoby, które są w takiej właśnie najostrzejszej fazie, czy w jakiejś takim już, można powiedzieć, choroba u nich bardzo mocno postępuje? Czym to się może skończyć? Jak to może wyglądać? Jak może wyglądać funkcjonowanie takiej osoby? Po której na pierwszy rzut oka też nie widać, że ona może być chora. No później zaczyna to już być widoczne, prawda? Po jakimś tam czasie, jeśli leczenie na przykład jest nieskuteczne albo źle podjęte, czy zaczęte wiele lat temu, kiedy na przykład nie było nowoczesnych leków biologicznych.
Jeżeli mówimy o takiej osobie, która doświadcza dużej liczby różnych objawów, ale ciągle jest to niewidoczna niepełnosprawność w stwardnieniu rozsianym, to mogą być na przykład zaburzenia mowy. Z drugiej strony zaburzenia równowagi. Problem z przejściem krótkiego dystansu, chociaż na pierwszy rzut oka tego nie widać. Bo na przykład dana osoba nie decyduje się na to, żeby korzystać z kul czy z wózka. Dokładnie tak. Natomiast jeżeli ktoś siedzi na miejscu w autobusie, no postronny obserwator nie jest w stanie tego ocenić.
Czy nie ma laski takie, na przykład tak, przy sobie, tak, żeby się wspierać podczas chodzenia.
Albo ma na przykład kijki do Nordic Walking. Można powiedzieć, o...
Sport właśnie, sobie uprawia.
Tak, dokładnie. A niejednokrotnie tak nie jest.
A proszę powiedzieć, czy osoby mają często takie właśnie sytuacje, że są oskarżane o naciąganie? Bo mówiła pani, że to był też taki impuls do w ogóle rozpoczęcia tej kampanii, którą prowadzicie, chcecie mówić o niewidocznych niepełnosprawnościach, bo chyba nawet w takich sytuacjach trudno jest czasami prosić o pomoc, prawda? Skoro ja nie wyglądam, to też jest taka bariera. No to jak poproszę o tą pomoc, to mogą mi jej nie udzielić, bo myślą sobie, że naciągam albo że mam jakąś fanaberię. Zdarzają się takie sytuacje,
tak, zdarzają
niezrozumienia?
Się bardzo często, zresztą nie tylko z takiego powodu, że ktoś ma złą wolę, jeżeli chodzi o otoczenie, czasem z niewiedzy. Na przykład sytuacja, ostatnio rozmawialiśmy z osobą, która zgłosiła się do fundacji, która ma problem z chodzeniem, głównie z chodzeniem po schodach. I niejednokrotnie spotyka się z sytuacją, kiedy umawia się z kimś na parterze jakiegoś budynku i ma się odbyć spotkanie na pierwszym piętrze. I ktoś mówi, no to chodźmy schodami. Ta osoba sygnalizuje, czy jest może winda. A coś ty... Przecież to tylko jedno pięterko, młodzi jesteśmy dla zdrowia. No, nie zawsze dla zdrowia i nie zawsze każda osoba jest w stanie to jedno piętro pokonać. W sytuacji właśnie, czy to jest na kopercie dla osób z niepełnosprawnościami, czy to w autobusie, jest wiele, wiele naprawdę. I to nie tylko w stwardnieniu rozsianym, bo dokładnie te same przykłady podawały na przykład osoby, dziewczyna po amputacji, często nosi długie spodnie, nie widać. Zajmuje miejsce siedzące, spotyka się z niewbrędnymi komentarzami, prosi o ustąpienie miejsca. Co pani tutaj oczekuje miejsca? Jest pani młoda.
Pani młoda, może pani postać. Ale ja tak sobie myślę też, że wiele osób może bać się takiej stygmatyzacji, uznania za osobę z niepełnosprawnością. Albo na przykład może ukrywać nawet tą swoją niepełnosprawność, nie mówić o tym wprost swoim znajomym, ludziom, nie wiem, w pracy na przykład, z obawy, że będzie w jakiś mało pozytywny sposób postrzegana, albo, nie wiem, zacznie się jakieś takie pobłażanie, prawda, czy jakieś takie sytuacje, które mogą być dla tej osoby nieprzyjemne. No i też ciągłe tłumaczenie pewnie jest męczące nowym osobom, z czym ja się muszę zmagać, na czym polega moja choroba. Mylę się w tym osądzie, czy tak też bywa?
Zdecydowanie tak jest, jeżeli chodzi o pracę, to ja mogę przytoczyć statystyki. W zależności od badań, bo są badania w różnych krajach, między 60 a 88% osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami nie mówi o swojej sytuacji w pracy. No to jest zatrważająca liczba.
Czyli to jest prawie, no można zdecydowana powiedzieć, większość. Motywacja tych osób też jest znana?
Dokładnie tak, jak to, pani redaktor mówiłam. Powiedziała.
Tak, obawa przed stygmatyzacją.
Przed stygmatyzacją, że ktoś będzie postrzegany jako nieprofesjonalny, jako gorzej wykonujący swoje obowiązki, jako osoba, która zrzuca na stan zdrowia jakieś swoje trudności. Zdecydowanie tak nie jest, natomiast ciągle tej świadomości brakuje.
A oprócz tego kwestia też sfery uczuciowej, prawda? Bo to mówiła pani, że 3 na 4 osoby chorujące na stwardnienie rozsiane to są młode kobiety, czyli w takim wieku, kiedy szukają sobie partnera, męża, rodzinę chcą zakładać. Czasami mają pewnie obawy, żeby się przyznać do tej choroby.
Tak, bardzo często, też niejednokrotnie
jest to jakiś problem,
z pacjentkami i także słyszymy później informacje po jakimś czasie, niejednokrotnie ktoś dzwoni ponownie do fundacji i mówią te osoby, że powiedziały i reakcja była zwykła, codzienna, okej, okay, ktoś się naprawdę pytał, czym jest ta choroba, ale są też niestety sytuacje, że ktoś
popłoch,
spotyka się tak,
że jest popłoch i ucieczka.
Tak, dokładnie.
I to myślę, że dotyczy także innych niewidocznych niepełnosprawności. Jeśli na przykład to jest taka niepełnosprawność dotycząca chociażby właśnie takich chorób jak cukrzyca czy padaczka. No padaczka powiedzmy w trakcie ataku może być zauważana, ale są też takie padaczki, które przebiegają w sposób taki no, mało zauważalny, prawda? Więc te osoby również, podejrzewam, z podobnymi problemami muszą się zmierzyć. Jak często pani słyszy, że ktoś ukrywa tą swoją niepełnosprawność?
Bardzo często, niestety. Jest to bardzo powszechne. Natomiast z drugiej strony, kiedy w różnych miejscach opowiadamy o naszym projekcie, o projekcie Niewidzialni, to słyszymy: to jest dla mnie jakieś rozwiązanie. Nie chcę po raz 73 w tym autobusie tłumaczyć, że zajmuję to miejsce, ponieważ choruję na stwardnienie rozsiane albo mam protezę. Natomiast jeżeli mogę założyć taki niewerbalny symbol i zasygnalizować, że mam jakiś kłopot zdrowotny, że jakąś niepełnosprawność, to jest to dla mnie albo pole do przemyśleń, albo faktycznie coś, co chciałabym.
No właśnie, tutaj doszłyśmy do tego, co może być takim symbolem tej niewidzialnej niepełnosprawności. Jak ludzie, którzy tym autobusem przysłowiowym jadą, skąd będą wiedzieli, że to jest osoba z niewidoczną niepełnosprawnością, że ona może siedzieć, ma prawo do tego no bo jest, potrzebuje po prostu siedzieć, a nie stać. Po czym oni to poznają?
My w ramach naszego projektu opracowaliśmy specjalny symbol, emblemat, błękitną opaskę z literą N.
Ja dostałam od pani taką opaskę dzisiaj, Niewidzialni, tak? Z napisem Niewidzialni, tak. Z literką N, błękitna opaska, taka gumkowa na rękę.
Dokładnie tak. Mamy też taką smycz z tym symbolem, kartę do przewieszenia na tejże smyczy, bądź włożenia na przykład dodatkowo za szybę w samochodzie. I zależy nam na tym, żeby ten symbol stał się coraz bardziej popularny. Dlatego od lutego nie dość, że szkolimy naszych partnerów w tej kwestii, ale także na przykład realizujemy taką kampanię w różnych miejscach, na przykład w telewizji. Dwukrotnie w Telewizji Polskiej były emitowane dwutygodniowe cykle naszej animacji, która przybliża temat. Nasze animacje można było zobaczyć we wrześniu w pociągach PKP Intercity, albo na przykład można przez cały czas zobaczyć je w niektórych pociągach regionalnych.
Ja właśnie jadąc pociągiem widziałam taką wyświetlaną na ekranie informację na temat kampanii Niewidzialni właśnie. Bardzo, bardzo w ciekawy sposób pokazana w takim miejscu właśnie, gdzie no, ludzie trochę się nudzą, jadą, prawda, mogą trochę więcej czasu poświęcić na to, żeby zainteresować się. A proszę powiedzieć, czy macie jakieś już, nie wiem, efekty tej kampanii? Coś się zadziało, bo to już pół roku, można powiedzieć, ta kampania jest obecna w różnych miejscach. Rozchodzą się te opaski, te smycze, te emblematy? Coś się dzieje? Jakiś jest postęp, jakiś coś in plus?
W zasadzie emblematów w tym momencie nie ma, skończyły nam się wszystkie, które zostały wyprodukowane, czekamy na kolejną transzę.
Bo tak sobie myślę, że to nie jest takie na pół roku, prawda? To są czasami, można powiedzieć, pewnie lata pracy przed takiej świadomościowej.
Dokładnie tak. Uświadamiania. Nasz projekt zaplanowany jest bezterminowo. No wiadomo, świadomości społecznej nie zmienimy ani w parę miesięcy, ani nawet w parę lat. Natomiast do projektu w tym momencie dołączyło ponad 100 partnerów z całej Polski, w tym kilkunastu z województwa pomorskiego. U nich odbywają się cyklicznie szkolenia. Szkolimy pracowników tychże partnerów. To są pracownicy na przykład muzeów, centrów handlowych, PKP Intercity wspomnianego. Uświadamiamy, z jakimi trudnościami mierzą się osoby, doświadczają ich osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami. Jak można te osoby wspierać? Uwrażliwiamy na to, żeby zwracać uwagę właśnie na tenże nasz emblemat.
No, o tym będziemy jeszcze mówić w następnej części naszej rozmowy, a teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę. Przypomnę tylko, że w studiu ze mną jest Monika Łada, prezeska Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info, z którą wrócimy do rozmowy za kilka minut.
Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest Monika Łada, prezeska Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info. Rozmawiamy o niepełnosprawnościach, które są niewidoczne i kampanii społecznej, która ma zwrócić uwagę na ten problem. To powiedzmy w takim razie słuchaczom, jakie są cele tej kampanii? Ona się nazywa niewidzialni.org.pl, tak? Taka strona internetowa powstała. Do kogo ją kierujecie, tą kampanię?
Kampania jest skierowana w zasadzie do całego społeczeństwa, ponieważ zależy nam, żeby świadomość społeczną na temat niewidocznych niepełnosprawności we wszystkich Polakach budzić. Na początku, w pierwszym etapie, kierujemy nasze działania głównie do instytucji.
Jakich instytucji? Urzędów?
Z jednej strony urzędy, instytucje kultury, na przykład teatry, galerie, ale także na przykład branża handlowa, galerie handlowe, branża transportowa, na przykład przewoźnicy kolejowi. Chcemy, żeby pracownicy naszych partnerskich placówek przeszli szkolenia, żeby u nich wiedza się zwiększyła i jeżeli w danym miejscu pojawi się osoba z emblematem niewidzialnych albo po prostu informując o niewidocznej niepełnosprawności, żeby uzyskała odpowiednią pomoc, wsparcie.
Bo oczywiście rozumiem, że do tej kampanii jakby była jakaś instytucja chętna się do Was zgłosić, teraz nie wiem, może ktoś usłyszy i będzie chciał wziąć udział, to są jeszcze takie szanse, można się zgłosić do Waszej fundacji?
Oczywiście tak, przez cały czas zapraszamy chętne podmioty do współpracy. W tym momencie jest to ponad 100 podmiotów w skali kraju, natomiast nie mam w zasadzie tygodnia, żeby kolejne podmioty nie były zainteresowane.
Czyli Wy w takim podmiocie przeprowadzicie na przykład, nie wiem, dla pracowników jakieś szkolenie, tak? Czy informacyjne materiały? Jakieś się pojawią, co się będzie działo w ramach takiej współpracy?
W ramach współpracy prowadzimy bezpłatne szkolenia. W zależności od ustaleń są to albo szkolenia online, albo stacjonarne w placówce danego partnera. Poza tym przekazujemy materiały do samoszkolenia, a także służymy naszą pomocą, naszą wiedzą, naszą radą, jeżeli w danej placówce jest potrzebne jakieś dodatkowe, inne wsparcie.
Wiele osób może uważać, że jeśli niepełnosprawności na przykład nie widać, tak, no to właściwie nie ma powodu do wyrównywania szans, tak? No bo jeśli nie jest widoczna problem z poruszaniem się, czy problem wzroku, czy słuchu, to po prostu ta osoba sobie widocznie jakoś tam radzi. Tak może być też w edukacji, w pracy i tak dalej. Czy wy uważacie, że na przykład też pracodawcy, szkoły to są ważne instytucje, miejsca, gdzie powinno się więcej wiedzieć i mówić o niepełnosprawnościach niewidzialnych?
Zdecydowanie powinno się. I tutaj powiem o tym, o naszym jednym z działań właśnie dla dzieci. Myśmy w tym momencie rozpoczęli we wrześniu warsztaty dla najmłodszych, dla dzieci, gdzie wspólnie z rodzicami chcemy przekazywać im wiedzę właśnie na temat niewidocznej niepełnosprawności, żeby już na tym...
Tym sprawnym dzieciom i rodzicom tak, sprawnych
dokładnie
dzieci
tak,
i dzieciom.
Żeby zwiększać tę wiedzę, zwiększać świadomość, bo na przykład w klasie takiego dziecka, jeżeli pojawi się osoba z niewidoczną niepełnosprawnością, żeby to dziecko potrafiło odpowiednio, czy bez wesprzeć taką koleżankę czy kolegę, czy też w inny sposób się odpowiednio zareagować?
Ja się zastanawiam, czy w pani opinii na przykład media robią błąd, no nazwijmy to w ten sposób, pokazując głównie te osoby z niepełnosprawnościami widocznymi, prawda? To znaczy mało się mówiło do tej pory o niepełnosprawnościach niewidocznych. Wasza kampania tutaj jakby trochę to zmienia, ale pomija się te problemy osób z niepełnosprawnością niewidoczną, bo no łatwiej jest pokazać niepełnosprawność poprzez kogoś, kto się porusza na wózku albo o lasce, albo na przykład nie słyszy, ma problem słuchu. Trudniej było namówić media, żeby brały udział?
Ja powiem w ten sposób może. Przede wszystkim to jestem ogromnie wdzięczna, że media się interesują tematem niepełnosprawności, niezależnie czy widocznych, czy niewidocznych, ponieważ to, co między innymi dzięki pracy mediów się dzieje, jak się zwiększa świadomość na temat niepełnosprawności, to jest ogromna sprawa, ogromny krok do przodu.
No tak standardowo trochę ta niepełnosprawność tak, czasami jest traktowana, prawda? Niestety łatwiej jest pokazać, no to jest niepełnosprawny, bo się porusza na wózku, tak? To jest osoba z niepełnosprawnością.
Niestety zazwyczaj tak, natomiast tak jak pani redaktor powiedziała, wynika to z tego, że no, najłatwiej to pokazać i absolutnie to rozumiem, natomiast naszym celem jest to, żeby w mediach pojawiło się też więcej informacji na temat niewidocznych niepełnosprawności.
My powinniśmy zadbać o zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami niewidocznymi, tymi widocznymi i niewidocznymi w ogóle w społeczeństwie już, dlatego też rozmawiamy dzisiaj, prawda, żeby o tym mówić, żeby ludzie sobie uświadomili, ale mówiła pani, że rozmowa z dziećmi to jest też istotna. Jak rodzic może porozmawiać o tym, jeśli na przykład no, nie napotkał na takie szkolenie w jego przedszkolu czy szkole, nie odbyło się takie. Co można dziecku powiedzieć? Jak to zrobić, żeby też nie stygmatyzować?
To może ja powiem w ten sposób właśnie z drugiej strony, że nawet jeżeli w danym przedszkolu, do którego chodzi państwa dziecko, że w danej szkole nie jest organizowany taki warsztat, to zachęcamy do kontaktu z fundacją, ponieważ my jesteśmy otwarci na prowadzenie takich zajęć właśnie we wszystkich placówkach, także na terenie Pomorza. Podczas szkolenia bierze udział m.in. psycholog. Wtedy to psychologiczne podejście do najmłodszych jest tutaj bardzo istotne. Poza taką wiedzą stricte dotyczącą samych niepełnosprawności, to wsparcie psychologiczne jest tutaj niezbędne, dlatego tutaj bardzo zachęcamy, jeżeli mają państwo dzieciaki w wieku szkolnym czy przedszkolnym, zachęcamy do kontaktu z fundacją.
Praca z dziećmi może też nam, bo to jest od razu też praca z rodzicami, bo one pójdą do domu i powiedzą, mieliśmy takie mamo, tato szkolenie, pani mówiła o niepełnosprawności, której nie może być, nie widać. I to jest praca jakby nad zmianą postaw społecznych. Nam jest to potrzebne, prawda? Żeby za jakiś czas zupełnie inaczej postrzegać niepełnosprawność.
To jest naszym największym celem, żeby zbudować świadomość, czym są niepełnosprawności wszelakie, także te niewidoczne, i żeby dana osoba z niewidoczną niepełnosprawnością nie spotykała się z tą niechęcią czy innym
niezrozumieniem.
Tak. Mhm. Niejednokrotnie jest to niechęć właśnie. Niestety też, że może sobie
naciąga
ktoś,
tutaj,
tak, naciąga,
prawda?
Może coś sobie załatwiła. No.
Czyli jak państwo będziecie widzieli młodą osobę parkującą na błękitnej kopercie, która wysiada ze swojego samochodu, to trzeba się zastanowić, czy przypadkiem no, nie będzie nadużyciem zapytanie jej, dlaczego pan tu staje, przecież to jest miejsce dla niepełnosprawnych, tak? Bo ona może być po prostu niepełnosprawna, ta osoba. Nad tym się trzeba zastanowić.
Dokładnie tak. Z jednej strony wspaniale, że jest coraz większa czujność społeczna, takie, coraz większa świadomość, nazwijmy to, że to są miejsca właśnie dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast no, nie możemy też iść w drugą stronę, bo niejednokrotnie ten pierwszy osąd taki zewnętrzny no, jest tutaj niesprawiedliwy i to przez to osoby z niepełnosprawnościami niewidocznymi niejednokrotnie spotykają się z trudnymi sytuacjami, na przykład parkując w takich miejscach.
Jak osoba z niepełnosprawnością może otrzymać taką błękitną opaskę albo smycz? Bo chciałaby na przykład, że tak powiem, się oznakować, przystąpić do tego projektu. Co ma zrobić?
Opaski są generalnie rozdawane u naszych partnerów, natomiast w tym momencie, jak już wspomniałam w pierwszej części, niestety u większości partnerów się one już skończyły. Natomiast lada moment spodziewamy się kolejnej partii naszych emblematów. Wszystkie informacje będą na początku przyszłego miesiąca dostępne na stronie internetowej niewidzialni.org.pl.
Czego jeszcze z tej strony się można dowiedzieć? Jak ktoś będzie chciał tam się zobaczyć na przykład, jaka jest lista tych współpracujących z państwem firm. Kto na przykład z Pomorza na tej liście jest? Które firmy?
Na przykład, jeżeli chodzi nie o firmę, ale na przykład o instytucję, to mamy, to współpracujemy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Odbyły się już szkolenia dla pracowników dwóch oddziałów Narodowego Muzeum Morskiego. W listopadzie zaplanowane są trzy kolejne szkolenia, między innymi dla pracowników na Darze Pomorza, czy też w oddziale na Helu. Tych naszych punktów partnerskich na Pomorzu jest też znacznie więcej. Współpracujemy między innymi z grupą Progres, z Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, z Tatrem Wybrzeże, z Tatrem imienia Gombrowicza w Gdyni. Cała lista jest na stronie internetowej. Niektóre z tych wspomnianych partnerów przeszli już szkolenia, u niektórych szkolenia są dopiero planowane.
Czyli w tych wszystkich miejscach mamy pewność, że będą pracownicy, osoby, które tam się w tych firmach są, wiedziały, jak się zachować wobec osób z niewidzialnymi niepełnosprawnościami i że w ogóle takie osoby w społeczeństwie funkcjonują, po których tej niepełnosprawności nie widać.
Tak, jak wspomniałam, jeszcze nie u wszystkich partnerów były te szkolenia, natomiast one się toczą, więc nawet jeżeli nie w tym momencie, nie dzisiaj, to w ciągu najbliższych tygodni, dwóch, pięciu, w każdym z tych miejsc pracownicy będą odpowiednio
przygotowani. Są jakieś plany na najbliższe miesiące, najbliższe tygodnie, jeśli chodzi o kampanię?
Mamy nadzieję na zwiększenie obecności w mediach, to po pierwsze, ale z drugiej strony bardzo chcemy rozwinąć nie tylko właśnie te szkolenia wspomniane dla pracowników punktów partnerskich, ale też warsztaty dla dzieci, o których mówiłam. Na razie to był pierwszy warsztat testowy, taki pilotaż, który odbył się we wrześniu, ale już teraz mamy zaplanowane kolejnych kilka spotkań z dzieciakami.
To powiedzmy jeszcze pani Moniko na koniec, gdzie szukać informacji na temat tej kampanii i gdzie się można zgłaszać właśnie, zgłaszać akces na przykład do takich warsztatów. Chociażby.
Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony www.niewidzialni.org.pl. Tam też są dane do naszego Facebooka, Instagrama czy Twittera. Tam wszystkie informacje można znaleźć, a także informacje o tym, jak do programu można dołączyć. Zarówno jako, jeżeli jesteś przedstawicielem instytucji czy podmiotu prywatnego, jak i jak się osobą jest z niewidoczną niepełnosprawnością.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Monika Łada, prezeska Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info, była moim i Państwa gościem. Dziękuję, że znalazła Pani czas i przyszła do nas do studia.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
Więcej serca i mniej barier.